ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, kłaniam się nisko. Witam Państwa po długim weekendzie. Naszym prawosławnym, grekokatolickim słuchaczom życzymy oczywiście, no mówimy im wszystkim, Chrystus Woskries, bo to drugi dzień świąt wielkanocnych.
Naprawdę zmartwychwstał.
Tak jest. A moim gościem, tym, który powiedział, że tak, naprawdę zmartwychwstał, jest Paweł Zalewski, wiceminister obrony, kandydat trzeciej drogi do Parlamentu Europejskiego, jedynka trzeciej drogi do Parlamentu Europejskiego z Podlasia, tam rzeczywiście prawosławnych...
I z Warmii i Mazur.
Tak jest, tam rzeczywiście prawosławnych jest sporo, więc to także państwo wyborcy.
Tak jest.
Panie ministrze, miał pan kiedyś taki pogłos jak pan minister Kierwiński?
Panie redaktorze, takiego pogłosu się nie słyszy, więc...
Nie, to no rzeczywiście, człowiek sam nie słyszy, dopiero później ludzie mówią, idź się połóż.
Jeżeli chodzi o to, to nikt mi tego nie powiedział.
No dobrze, czyli to tak właśnie świętowano w Polsce Dzień Strażaka, że rzeczywiście było mokro i polane. Ale ja nie o tym.
To dobrze, bo mam wrażenie, że minister Kierwiński się skutecznie...
Minister Kierwiński się bardzo zdenerwował, powiedział, że posadzi wszystkich, że będzie pozywał wszystkich, którzy go oskarżają. Moim zdaniem, ja byłem za granicą, ale oglądałem to trochę przez media społecznościowe, musi posadzić pół Twittera i w zasadzie całego TikToka, więc no to będzie miał sporo roboty, ale 4 miesiące i co, i wszystko już nieważne, panie ministrze, pytam poważnie, bo Szymon Hołownia mówił, umówiliśmy się z Polakami na pracę w rządzie przez 4 lata, nie przez 4 miesiące i dlatego żaden minister trzeciej drogi nie kandyduje do Parlamentu Europejskiego. Pan jest wiceministrem obrony, Michał Gramatyka jest wiceministrem cyfryzacji, są panowie jedynkami, już po 4 miesiącach wszystko nieważne, już jedziemy do Brukseli, już się cieszymy.
Wszystko ważne, panie redaktorze, i nie jedziemy do Brukseli, bo to jest poważna kampania wyborcza i to jest kolejna weryfikacja. Natomiast ja tylko sprostuję pana redaktora. Szymon Hołownia mówił o 3 paniach minister.
Tak, tak, to prawda. Tak, ale to znaczy, że pan jest już nieistotny. Pańska praca w rządzie jest kompletnie nieważna. Źródła w zasadzie nikt pana nie widział dotychczas.
To ja mogę odpowiadać za swoje słowa i za swoje decyzje, panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli. Dlaczego kandyduję? Bo to jest pytanie, które mi zadają wyborcy z Warmii i Podlasia.
Że po 4 miesiącach został pan wiceministrem obrony. W tym studiu mówił mi pan, jak to ważna praca i jak się pan cieszy, że akurat to panu przyszło, tym przyszło się zajmować, bo pan odpowiada za sprawy zagraniczne w Ministerstwie Obrony. To jest rzeczywiście istotna
polityka obronna. Tak, tak, to jest bardzo istotna kwestia i zaraz to wytłumaczę.
I nagle jest kompletnie nieistotna, bo dieta jest ważniejsza.
No to już, panie redaktorze, proszę nie mierzyć innych cudzą miarą. Pan wie zresztą doskonale, że byłem w Parlamencie Europejskim, jako poseł byłem bardzo aktywny i przyczyniłem się między innymi do tego, że Parlament Europejski zatwierdził umowę o wolnym handlu z Ukrainą. Ale wracając do przyszłości, bo ona jest najważniejsza, bo rzeczywiście jest tak, że dostaję szereg pytań od wyborców z Podlasia, z Warmii i Mazur. I moja odpowiedź jest następująca. Otóż w Parlamencie Europejskim będę mógł kontynuować dokładnie to, co robię teraz. Dlatego, że Parlament Europejski i instytucje europejskie zaczynają odgrywać niezwykle istotną rolę, jeżeli chodzi o wzmocnienie obronności państw członkowskich,
w tym Polski. W takim razie, panie ministrze,
tylko dokończę.
Czy panie minister nie mogą pójść do Parlamentu Europejskiego i kontynuować tego, co robiły tutaj? Przecież pani Henik-Kloska bardzo chciała.
Ale, panie redaktorze, ja mówię w swoim imieniu i tłumaczę...
No, pan jest przedstawicielem partii także.
Tak, dlaczego kandydują. Otóż dzisiaj, a tak naprawdę już od samego początku, kiedy objąłem tę funkcję w grudniu, zajmuję się przygotowywaniem europejskiej strategii wspierania przemysłu obronnego i chcę w przyszłości w Parlamencie Europejskim, a to będzie krótki okres, tak naprawdę do połowy przyszłego roku, przygotować program właśnie wspierania przemysłu obronnego europejskiego. Paweł, to jest rzecz, Zalewski, to jest rzecz absolutnie kluczowa z punktu widzenia obronności Polski. Będę mógł kontynuować tę pracę, którą robię tutaj w Parlamencie Europejskim.
Panie ministrze, to wygląda jak jedna wielka akcja ewakuacja. Po 4 miesiącach pracy wszyscy ziół po prostu.
Ale właśnie nie wszyscy, panie redaktorze.
No to niech pan policzy. 3 ministrów już teraz, a 4 zaraz pójdzie. Liczba wiceministrów jest nieustalona, ale naprawdę bardzo wielu kandyduje, choć nie wszyscy z jedynek, więc pewnie niektórzy zostaną. Szefowie ważnych komisji, cała masa posłów. Umówiliście się z ludźmi, że przychodzicie do Sejmu, przychodzicie do rządu zmieniać Polskę po tej ruinie, którą zostawiło Prawo i Sprawiedliwość, po czym mówicie im adieu, teraz będziemy wyłuskiwać Brukselkę, jak powiedział jeden z działaczy trzeciej drogi.
Panie redaktorze, mało kto jak mieszkańcy Podlasia, Warmii, Mazur rozumieją problemy obronności. To nie jest śmieszne.
No nie, ale to jest, jest mowa trawa. Proszę się nie gniewać.
Jak pan rozmawia z ludźmi stamtąd, to nie jest mowa trawa. Wyborcy
ale to, że oni rozumieją sprawę obronności, wyborcy, nie oznacza, że pan ma po 4 miesiącach rzucać robotę.
Panie redaktorze, dla mnie kluczowe jest to, aby tu pilnować tych spraw, które dzisiaj realizuję z pozycji wiceministra. Rozmawiam z komisarzem Thierry Bretonem na temat charakteru Europejskiego Programu Wsparcia dla Przemysłu Obronnego. Chcę i udaje nam się to robić. Robię to w imieniu Ministerstwa Obrony, aby ten program miał charakter, miał na celu wzmocnienie obronności Europy, a nie tak naprawdę był instrumentem dla wzmacniania tych przemysłów obronnych we Francji czy w Niemczech, które już są silne.
Dobra, panie ministrze, to są wszystko to bardzo absolutnie
fundamentalne
pytanie
sprawy,
o to,
bo to naprawdę przekłada się
fundamentalne sprawy,
tak,
ja mam fundamentalne
na bezpieczeństwo
pytanie
kraju.
Do pana.
Może bardzo to lekceważyć. Ja tego nie lekceważę.
Chciałbym, żeby pan złożył naszym wyborcom, odpowiedział na pytanie i złożył pewną deklarację. Pańskim wyborcom, a naszym słuchaczom. Znaczy, najpierw to jest bardzo konkretne pytanie. Jak będzie pan głosował, gdyby przyszło panu na tym, o tym decydować w sprawie rezygnacji z prawa weta? W sprawie zmiany traktatowej, która oznaczałaby rezygnację.
Ja o tym mówię od samego początku. Jestem przeciwny temu. I w ogóle dzisiaj, panie redaktorze, jestem przeciwny zmianom traktatowym w Europie. To nie ma żadnego sensu.
Kolega partyjny, już mogę tak powiedzieć, Emmanuel Macron, bo będziecie w tej samej grupie parlamentarnej, to powiedział prawda właśnie w wywiadzie dla The Economist. Poważny tytuł, poważny człowiek. Emmanuel Macron mówi, proszę państwa, powiem prawdę, mamy porozumienie z kanclerzem Scholzem, przejście do głosowania większością kwalifikowaną w 2 głównych kwestiach, które wciąż wymagają jednomyślności, czyli kwestiach podatkowych i polityki zagranicznej. Co to oznacza? Emmanuel Macron mówi, Polska, tak samo jak Francja oczywiście i Niemcy, i żaden inny kraj nie będzie miał prawa weta.
Ale szczęśliwie,
to jest fundamentalna
szczęśliwie
zmiana.
Szczęśliwie, panie redaktorze, ani Francja, ani Niemcy o tym decydować nie będą, bo decydować będzie Polska, dlatego że jednomyślnie, a to znaczy, że również z prawem weta Polski, zmiana nie zostanie przyjęta.
To jest stanowisko pańskie czy pańskiej partii?
To jest stanowisko mojej partii.
A Róża Thun ma zdecydowanie inne stanowisko, jest jedynką na liście do parlamentu.
Ale
z waszej,
panie redaktorze,
partii.
Ja jestem wiceprzewodniczącym Polski 2050.
Chciałbym powiedzieć, że wasza jedynka mówi zupełnie coś niezgodnego z linią partii.
To jest pana interpretacja.
Ale
ja
nie,
informuję,
to jest fakt.
Ma pan prawo do tej interpretacji. Ja informuję pana, jakie jest stanowisko partii. Stanowisko partii jest takie, że dzisiaj nie ma przestrzeni, szczególnie w okresie zagrożenia wojną.
Dzisiaj w kampanii wyborczej nie ma tej przestrzeni.
Ale nie, panie redaktorze, ja to stanowisko mam stałe od wielu lat.
Zamordują
proszę
nas
mnie
zaraz,
rozliczać,
musimy się pożegnać ze słuchaczami RMF-u.
Przed wielu lat.
Ale zapraszamy do RMF24, tam dalszy ciąg tej rozmowy i oczywiście w mediach społecznościowych też jesteśmy. Do zobaczenia tamże. Wie pan, pytam o to wszystko, dlatego że akurat to jest hiperważna sprawa. W Polsce się mało o tym mówi. Słowa Emmanuela Macrona przeszły w zasadzie niezauważone. To byłoby całkowite wywrócenie dotychczasowego bycia w Unii Europejskiej.
Tak.
konserwatyści Wielkiej Brytanii triumfują, mówią, o patrzcie, co oni teraz robią, odchodzą od prawa.
Trzeba porozmawiać z Anglikami, żeby zobaczyć, czy triumfują konserwatyści, którzy dostaną gigantyczne lanie w najbliższych wyborach.
Już dostali teraz w wyborach w Anglii i w Walii.
Tak, więc to nie jest, tak
chodzi
naprawdę...
Chodzi mi tylko o pewną zasadę, panie ministrze, bo pan mówi jasno, my się na to nie zgadzamy, ale z drugiej strony idziemy do partii w Europie, do Renew, partii Emmanuela Macrona, która właśnie stawia to istotę.
Ale po pierwsze, to nie jest partia Emmanuela Macrona, to jest partia wszystkich tych, którzy ją tworzą, to po pierwsze. Po drugie, on przedstawił głos swój w imieniu Francji.
Jeżeli prezydent Francji i kanclerz Niemiec się na coś dogadują, to wam przyjdzie się na to pokornie zgodzić i udawać, że
tak
jest
było za
inaczej.
Czasów PiSu, panie redaktorze.
Czyli pan mi chce powiedzieć, że Donald Tusk się postawi... Nie, to
z tego, co słyszałem, jest przeciwnikiem. Przeciwnikiem i słusznie, podobnie minister Sikorski, przeciwnikiem zmiany traktatów tego typu. Tak.
To zobaczymy w takim razie, czy rzeczywiście czym to się skończy. Ma pan
nie, ale
rację.
Panie redaktorze, to teraz dwa słowa, jeżeli pani pozwoli. Po pierwsze, dzisiaj nie ma przestrzeni na to i ten program tak naprawdę, który przedstawił prezydent Macron razem z kanclerzem Scholzem, należy do przeszłości. Prezydent Macron o tym wie, kanclerz Scholz o tym mówi publicznie, to jest po pierwsze. Po drugie, dzisiaj Europa nie tworzy jedności politycznej, tworzy jedność ekonomiczną. To jest bardzo duża różnica. My dzisiaj nie mamy sytuacji takiej, w której interes Francji jest tożsamy z interesem Polski. Ma bardzo wiele punktów wspólnych. I ja mogę powiedzieć, panie redaktorze, że bardzo cieszę się ze współpracy z ministrem Le Cornu, który jest ministrem obrony Francji, który deklaruje zdecydowane kroki mające na celu wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją. Dobra. I muszę powiedzieć, że to jest absolutna zmiana, która nastąpiła we Francji. I dla mnie współpraca, czy to w formule Renew Europe, czyli tej partii europejskiej, której jesteśmy członkiem, czy to w formule bilateralnej współpracy, która jest bardzo, bardzo bliska, jest przedmiotem satysfakcji.
Dobrze,
bo
panie
Francja
ministrze,
zaczęła rozumieć nasze dylematy bezpieczeństwa, ale to nie znaczy, że możemy zrezygnować z prawa weta, bo powtarzam raz jeszcze, percepcja bezpieczeństwa i interesy narodowe Francji ciągle nie są tożsame z interesami Polski. Kropka.
To jest głos, który jest, jakby powiedzieć, na zupełnych antypodach do tego, co mówi pańska koleżanka partyjna.
Ale Róża ona nie jest wiceprzewodniczącym mojej
ale
partii,
ona jest
panie jedynką, redaktorze.
Dobrze, to ja mam do pana jedno proste pytanie. Róża Tung mówi, że on, że poseł do Parlamentu Europejskiego reprezentuje przede wszystkim Unię Europejską, w drugiej kolejności Polskę.
Panie redaktorze, ja jestem posłem z przerwami. I to czasami kilkuletnimi, długimi, od 91 roku i zawsze reprezentowałem moich wyborców, a podstawą tego były poglądy, które prezentowałem. I jak pan doskonale wie, poglądów od ponad 30 lat nie zmieniałem.
Chociaż partię tak.
Ale poglądów nie. Właśnie dlatego, że poglądów nie zmieniałem, musiałem zmieniać partię, albo partie mnie zmieniały, tak to ujmijmy.
Ale ja nie chcę wracać do tego, o czym już mówiliśmy pewnie ze 100 razy, więc nie ma sensu panu przypominać, że był pan w paru partiach. Poglądów pan mówi, pan nie zmienia. Ja panu
pan
chcę
nie zna,
tylko
pan
powiedzieć...
to potwierdzić, panie redaktorze.
Okej, ale wie pan co? To tym bardziej dziwi mnie pańskie umiejscowienie polityczne obecnie, bo jeżeli pan jest w trzeciej drodze, która... miała dotychczas jednego europosła, raczej europosłankę, właśnie panią Różę Tun.
Nie. Trzecia droga miała kilkoro europosłów, bo przypomnę, że na przykład posłowie do Parlamentu Europejskiego z PSL tworzyli też trzecią drogę.
No tak, oni byli... A to się świetnie składa, że pan ich przywołuje, bo oni wszyscy głosowali za tymi rzeczami, przeciwko którymi teraz na przykład... PSL idzie do tych wyborów, nie wiem, czy wy to podzielacie, pod hasłem trzeba unieważnić dotychczasowy Zielony Ład, tworzyć go na nowo.
Nie. Rewizji trzeciego ładu.
Rewizji.
Tak, i to
rewizji.
Jest wspólne stanowisko Polski 2050
i PSL. A co będziecie rewidować konkretnie?
No chociażby dyrektywę związaną z budownictwem.
To trzeba obalić. Czyli trzeba obalić to, nad czym, za czym posłowie PSL ochoczo głosowali, teraz będą to obalać, tak? To jest fenomenalne.
Panie redaktorze, naprawdę w tej sprawie proszę mieć pretensje do polskiego rządu, bo to polski rząd miał, ma i miał wtedy, ale także dzisiaj, najwięcej możliwości.
To jest, znaczy w tym
najwięcej
rządzie
możliwości,
jest
panie
pan.
Redaktorze. Tak. I dlatego to mówię. To jest instrument, polski rząd jest instrumentem realizacji interesów narodowych, które są uwzględniane i są realizowane przez ten rząd. Dlatego, że chcę kontynuować tę pracę, którą wykonuję w rządzie, w Parlamencie Europejskim, bo uważam, że europejski program wsparcia dla przemysłu obronnego wymaga dopilnowania w Parlamencie Europejskim.
Teraz ja mam kilka pytań dość konkretnych. Jakby przyszło panu głosować nad... gdyby ten temat wrócił, a to jest coś, co pańskich wyborców myślę, że bardzo może interesować. Mhm. To jest kwestia rejestracji nowych samochodów spalinowych po 2035. Oczywiste. Przepraszam, to jest oczywiste, że akurat to zakazano. Więc proszę mi powiedzieć, jakie jest pańskie zdanie w tej sprawie?
Zdanie jest takie, że Polska nie jest na poziomie zamożności Holandii i Niemiec i że dopóki takiego poziomu nie osiągnie, Polacy... No, muszą czymś dojeżdżać do pracy. Nie muszę argumentować tego poglądu i w oczywisty sposób te terminy muszą być przesunięte w taki sposób, aby były racjonalne. Zresztą, panie redaktorze, dzisiaj te wszystkie kwestie związane z Zielonym Ładem, o których pan mówi, one schodzą trochę na dalszy plan.
No
dlatego, ale to proszę mi pozwolić zaargumentować
to. To jest tylko element kampanii wyborczej pańskiej nie. w tej chwili.
Nie, no panie redaktorze, no znamy się, tyle lat pan obserwuje moją karierę polityczną. Że... Ale ma znaczenie, dlatego że dzisiaj najważniejszym tematem staje się bezpieczeństwo. I bezpieczeństwo jest kwestią absolutnie fundamentalną.
Ale
dzisiaj przesuwamy pieniądze na bezpieczeństwo. Twarde bezpieczeństwo militarne. I w oczywisty sposób te wszystkie bardzo ważne postulaty dotyczące walki z klimatem
na krótkie
muszą...
Pytania.
Tak, zaraz. Już odpowiedziałem. Muszą zejść trochę na dalszy plan. One są ciągle ważne, ale bezpieczeństwo będzie najważniejsze. Taka będzie na przykład rola Polski jako przewodniczącego Rady Europejskiej w przyszłym roku.
Rząd, którego pan jest ministrem, pański rząd właśnie decyduje o tym, że nie będziemy budować centralnego portu komunikacyjnego.
Nie, że
pan
ten
pozwoli,
termin
że
zostanie wydłużony.
Nie będziemy budować centralnego portu komunikacyjnego, a pan mówił w tym studiu, uważam, że Polsce potrzebny jest port lotniczy, który będzie miał zdolność przyjmowania tak wielu statków lotniczych, jak powiedzmy Ramstein.
Tak.
Polsce taka inwestycja jest potrzebna. Tak. Mówił to pan w tym studiu.
Tak. No i nie wycofuję się z tego.
Wie pan co? To powinien pan pójść na manifestację przeciwko własnemu rządowi.
Jest problemem to, że... Znaczy tak, po pierwsze CPK będzie kontynuowane. Termin budowy CPK został przesunięty. To jest literalne stanowisko rządu. Literalne.
Na świętego dygdy, którego
panie
nie ma nigdy.
Panie redaktorze, to zależy od tego, na ile chociażby będą istotne argumenty ekonomiczne i obronne dla tego portu.
Ale mówmy o faktach. Wszyscy znani eksperci od obronności, oprócz oczywiście pana Macieja Laska, który jest ekspertem od całej ludzkości, ale wszyscy inni, poważni eksperci od obronności mówią, że Polsce jest hiperpotrzebny taki port. Bo to
po pierwsze nie wszyscy.
No, ale zna pan innych poważnych, to proszę ich wymienić. Chętnie ich poznam, serio.
Panie redaktorze.
Który poważny ekspert od obronności mówi, że nie potrzebujemy dużego lotniska?
Mówię teraz o moim punkcie wyjścia. Otóż podtrzymuje to, że Polsce potrzebny jest taki port lotniczy, który będzie miał taką zdolność, bo ona jest kluczowa z punktu widzenia stanu zagrożenia wojną.
To gdzie będą lądowały te samoloty, jeśli nie zbudujemy CPK?
Po drugie, dzisiaj taką rolę pełni kilka portów lotniczych. Nie chcę mówić o szczegółach.
Mówić o szczegółach, bo to jest dramatyczna historia.
Nie jest.
Znaczy, Polska pozbawia się z jednej strony szansy rozwoju.
Wie pan, co jest dramatyczne? Dramatyczne jest to, że jeden bardzo ważny projekt, który ma za i ma przeciw. Argumentem przeciw są gigantyczne koszty.
Gigantyczne koszty. Wojny kosztuje lotnisko.
Gigantyczne koszty. To otóż, ale proszę mi pozwolić dokończyć.
Ale to nie jest, problem, to jest nieprawda niestety,
bo pan mi nie pozwala dokończyć.
To nie są gigantyczne koszty lotniska.
Panie redaktorze, zbudowanie nowego lotniska jest dwa razy droższe niż rozbudowa lotnisk istniejących.
Chcę panu powiedzieć, że zbudowanie CPK jest tańsze.
Chcę powiedzieć, że co innego. Chcę powiedzieć, że...
Ale mogę panu odpowiedzieć na to pytanie, bo pan stawia, pan puszcza w świat informacje, to są gigantyczne.
Panie redaktorze, ani ja nie jestem specjalistą od CPK, ani pan redaktor nie jest specjalistą od CPK.
Ale jeżeli mowa o kosztach, to chcę panu powiedzieć, że to kosztuje mniej więcej tyle, co roczny program 500+.
Dobrze.
No to nie są gigantyczne koszty. Jeżeli ja stać na 500+, to powinniśmy zbudować coś, co ze strategicznego punktu widzenia jest hiperistotne.
I to jest rzecz kluczowa. To znaczy, dzisiaj ten program stał się manifestem wszystkich Polaków, z którymi się utożsamiam, którzy mają aspiracje.
Właśnie.
Tak. I teraz chcę powiedzieć, że aspiracje są potrzebne i że... I czymś absolutnie naturalnym. Natomiast musimy weryfikować te aspiracje z możliwościami budżetowymi.
Dobra, ale
to
pan
nie
mu,
jest
pan
tak, że ja
o
jestem...
obronności. Panie ja panu redaktorze. Wykazuję, że pański rząd jest przeciwny temu. Pan mówi, no trudno.
Ale nie jest przeciwny, bo podjął decyzję o tym, żeby ten program przełożyć. I w najbliższym czasie...
Żeby go zamrozić.
Nie zamrozić.
No zamrozić całkowicie. Panie redaktorze, no nie będziemy budować CPK przecież.
Możliwość konfliktu, o którym... rozmawiamy i to jest ta kwestia, która gdzieś zawsze w tyle głowy istnieje, jest znacznie szybsza niż wybudowanie CPK i oddanie go do użytku.
Ale będziemy najprawdopodobniej dzisiaj z tym mieczem Damoklesa nad głową.
I dlatego ja
jeszcze
wolę.
Bardzo długo.
Tak, i dlatego ja wolę, panie redaktorze.
Dlatego warto, dlatego co, nie budujmy CPK, dlatego, bo może być wojna?
Ale niech pan
to jest niepoważne.
Poważne jest to, aby zapewnić większą przepustowość szybciej. Ale nie można się z tego śmiać.
2029,
ale to jest cel. Ale to jest cel, panie redaktorze. Co zrobił PiS przez 8 lat? Tylko i wyłącznie wydawał gigantyczne pieniądze na administrację,
dobra,
kompromitując ten projekt.
Będziecie przez 5, a wie pan, że będziecie budować... Dobra, nie, zostawmy nie. To, bo pan nie wierzy w słowa, które pan mówi.
Ale wierzę w słowa, które mówię, bo uważam, panie redaktorze, że jak mamy mało czasu, to musimy zainwestować te środki, które mamy, w cele, które będą realne jak najszybciej. Kropka.
Herr Zalewski na jednej liście z Michałem Kamińskim.
Panie redaktorze.
To był cytat. Herr Zalewski to słowa Michała Kamińskiego, pańskiego obecnego kolegi z jednej listy, obecnego kolegi z jednej partii. Michał Kamiński, no nie z jednej partii, Michał Kamiński właśnie jest trochę obok, ale też jest w trzeciej drodze. On jest jedynką ze Szczecina, pan jest jedynką też z północy, ale z Podlasia i Warmii i Mazur. On przecież mówił o panu Herr Zalewski. Był, zdaje się, o to proces.
No było to proces i w wyniku tego procesu pan Kamiński mnie przeprosił.
I sprawa jest niebywa.
Ale myślę, że
już
rzeczywiście...
nie uważa, że pan tylko interesy Niemiec reprezentuje, tak?
To proszę zapytać się o to pana Kamińskiego. Natomiast rzeczywiście jest tak, że polityka jest tym miejscem i to mnie czasami przeraża, panie redaktorze, w których rzeczy niewyobrażalne stają się realne. No tak jak tutaj.
Kłaniam się nisko państwu. Do zobaczenia jutro. Naszym gościem był Paweł Zalewski, wiceminister obrony, kandydat trzeciej drogi do Parlamentu Europejskiego.
Podlasie, Warmia i Mazury.
Tak jest.